Dzień dobry, Joanna Miłkowska-Dymanowska, specjalista pulmonolog, na co dzień pracujący w Szpitalu Barlickiego w Klinice Pneumonologii.
Zajmuje się Pani rzadkimi chorobami płuc i dzisiaj mówiła Pani o tym podczas swojego wykładu. Właśnie jakie treści trzeba przekazywać lekarzom, którzy w większości są tutaj słuchaczami?
Wydaje mi się, że dzisiaj rozmawialiśmy wśród lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy interny w szpitalu w Wieluniu i w okolicach. Czyli tak naprawdę miejsca, które z mojego punktu widzenia jest nadal w województwie łódzkim, natomiast jest nadal 100 km oddalone od Łodzi, więc mam wrażenie, że czasami ci pacjenci szukają tego ośrodka, jeszcze wracając, choroby rzadkie, zazwyczaj wymagają tak naprawdę spojrzenia specjalisty i osoby, która ma dostęp do badań, które nie są wykonywane rutynowo, i doświadczenia, bo to jest tak, że na jednego pacjenta spojrzy jeden lekarz i od razu wie, a drugi, który nie widział takiej choroby, czytał o niej, albo wydawało mu się, że nigdy jej nie spotka, nie spojrzy w ten sam sposób. Choroby rzadkie często są nazywane tymi rzadko spotykanymi, bo dziś zaniedbywanymi. Rzeczywiście są takie, które są rzadkimi chorobami z występowaniem raz na milion, ale są choroby, które uznajemy za rzadkie, ale one nie są rzadkie, jeżeli wiemy, czego szukać. W związku z tym wydaje mi się, że takie spotkania, kiedy można wymienić między sobą informacje, są bardzo ważne. Czyli my możemy z jednej strony opowiadać, jak te choroby wyglądają, na co lekarze mają zwracać uwagę, ale chyba jeszcze ważniejszą w dzisiejszych czasach sprawą jest fakt, że możemy się wspólnie poznać i komunikować. Czyli jeżeli lekarz pierwszego kontaktu, który jest zawalony robotą, profilaktyką zdrowia, leczeniem chorób przewlekłych u pacjentów, tych powszechnych, przecież wiadomo, że najczęściej będzie to nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma, niewydolność krążenia i na tym skupia się lekarz, powinien wiedzieć ewentualnie, gdzie odesłać tego chorego i w które miejsca, tak żeby on trafił i żebyśmy nie opóźniali tej diagnostyki. Niestety to, co ja spotykam w swoim gabinecie, to jest to, że przychodzi do mnie pacjent, który szukał mnie przez doktora Google od jednego do drugiego, bo leżał na oddziale u pacjenta, który gdzieś i coś. W związku z tym ja bym wolała, żeby ta komunikacja nie była taką komunikacją utrudnioną, tylko żeby była jasna, żeby pacjenci wiedzieli, gdzie mają szukać takich informacji i oczywiście pierwszym ich źródłem wiedzy powinien być ich lekarz pierwszego kontaktu i myślę, że media, jeżeli rozmawiamy, na przykład może nas teraz ktoś słucha, bo osobą, która jest trudna do zdiagnozowania, rzadki, no to w takich miejscach, gdzie szukać takiej porady. Są w tej chwili, nawet jest Narodowy Program Leczenia Chorób Rzadkich, który jest w tej chwili w trakcie realizacji, który ma upowszechnić tę wiedzę, więc no to myślę, że tutaj my się cały czas rozwijamy, coraz więcej wiemy, bo medycyna też się rozwija. W związku z tym spotkanie w takich miejscach jest właśnie po to, żeby z jednej strony czegoś się dowiedzieć, ale z drugiej strony też nawiązać kontakty.
Powiedziała Pani, że pulmonologia obecnie robi krok milowy, że ta diagnostyka jest lepsza i że pacjenci są częściej rozpoznawani. Czyli możemy liczyć na to, że jak będziemy mieć jakieś choroby płuc, one zostaną rozpoznane i wyleczone.
Oczywiście. Przede wszystkim rozwijają się narzędzia do diagnostyki. Jak się rozwijają narzędzia, to rozwija się także wiedza. Jak się rozwija wiedza, to jednocześnie rozwija się możliwość terapii. I te terapie są w tej chwili w pulmonologii, one muszą być związane z oddechem, więc to nie jest tylko rozwój samej wiedzy i farmakologii, ale to jest rozwój także sprzętu i technologii, jeśli chodzi o samą rozwój wiedzy. Ja pamiętam, że ja zdawałam swoją specjalizację w 2012-2014, nie pamiętam, ale pamiętam, że na egzamin, jeśli chodzi o chemioterapię raka, musiałam się nauczyć tylko dwóch preparatów. Uczono mnie, że są jeszcze w nowotworach inne mutacje. Do końca nie wiedziałam po co, ale wiadomo, człowiek się uczył na egzamin. A teraz, kiedy jestem na wykładach z pulmonologii, ja na te wszystkie mutacje widzę leki. Czyli jeżeli umiemy wykryć tę mutację, to w dniu dzisiejszym możemy zaproponować terapię.
Powiedziała Pani o dobrym sprzęcie i też o sprzęcie, który macie zakupione dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To cieszy, bo te zbiórki nasze, społeczne, moje, Pani, naszych znajomych, idą na konkretny cel.
Ależ oczywiście, muszę powiedzieć, że 33. finał był pierwszym finałem, który był grany dla pulmonologii, bo to był ten finał płuca po COVID-zie. My w tej chwili w klinice z racji tej zbiórki mamy do dyspozycji sprzęt do bronchonawigacji, czyli możemy diagnozować zmiany w środku płuca, które do tej pory były dla nas niedostępne w badaniu małoinwazyjnym. My takim chorym w sytuacjach trudnych musieliśmy proponować zabiegi operacyjne. W tej chwili możemy dojść do tych zmian za pomocą sprzętu, które nam zakupiła orkiestra i to jest jeden sprzęt. My jesteśmy ośrodkiem leczącym choroby śródmiąższowe i często mamy chorych, którzy mają ciężką niewydolność oddechową i chcemy ich zakwalifikować do przeszczepu. Podstawą pacjenta do przeszczepu jest fakt, żeby ten pacjent mógł się poruszać. W związku z tym taki pacjent często musi być pod tlenem, on się rzeczywiście z powodu ograniczeń oddechowych nie porusza. Wielka orkiestra zakupiła nam sprzęt, który pozwala nam rehabilitować tego pacjenta w łóżku, uruchamiać. Jednocześnie mamy jeszcze także nowoczesne maszyny do oceny badań czynnościowych płuc, też zakupione przez Wielką Orkiestrę. I jeszcze 32. finał, który też w naszym szpitalu miał miejsce, bo to pamiętacie Państwo, była walka przeciwko sepsom i wtedy był zakupowany sprzęt do szybkiej diagnostyki seps i muszę przyznać, że my z tego sprzętu korzystamy na co dzień, już od ponad roku, od grudnia 2000, bo ten sprzęt zawsze dostaje po wszystkich licytacjach później i ja w tej chwili mówię już z rocznym doświadczeniem, jak łatwo i szybko mi się diagnozuje chorych i co ważne, nie tylko chorych z mojego oddziału, tak? Ja na przykład, to jest jeden z pierwszych wykorzystań tego sprzętu, to było wtedy, kiedy zadzwoniła do mnie onkologia dziecięca, kiedy mieli 18-latka z ostrą białeczką szpikową i nie byli pewni, czy chory choruje z powodu infekcji, czy ma rzut choroby. Ja dzięki temu sprzętowi w ciągu 2 godzin mogłam odpowiedzieć na to pytanie i zaproponować leczenie, które akurat w takiej sytuacji jest krytyczne.
Czy my nadal odczuwamy skutki covidowe?
Niestety tak. I one są z 2 powodów. Jest bardzo dużo chorych, którzy w trakcie covidu ucierpieli i mają uszkodzenia płuc, ale także układu krążenia. Natomiast mam też wrażenie, ten plus tej pandemii, tak, ale jednocześnie kampanii, którą mieliśmy, że wzrosła świadomość osób na temat w ogóle chorób płuc. Myślę, że wzrosła wiedza wśród lekarzy na temat wykonywania badań diagnostycznych i tomografii wysokorozdzielczości, więc jako osoba zajmująca się chorobami śródmiąższowymi wiem, że większość lekarzy teraz wie, co to są choroby śródmiąższowe. Nie wiem, czy oni to do końca wszyscy wiedzieli przed pandemią, na pewno świadomość wzrosła. I jeszcze wydaje mi się bardzo istotna rzecz taka, że wreszcie jest porządna dyskusja o szczepieniach. My wiemy, może oczywiście jest to duża dyskusja i pewnie moglibyśmy znaleźć jej negatywnych, natomiast myślę, że świadomość osób w tym, że szczepienie to profilaktyka, która zabezpiecza nas przed infekcjami, to jest coś, co też wydaje się bardzo istotne, ważne, bo to nie chodzi tylko o COVID, ale grypę, pneumokoki, krztusiec, półpasiec, no, błonice teraz, prawda?
Bardzo Pani dziękuję. Ciekawy wykład, mimo że jestem laikiem, nie jestem lekarzem, z przyjemnością go wysłuchałam i dziękuję za tę rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję. Bardzo i właśnie chyba tak chciałam osiągnąć sukces, żeby każdy coś zrozumiał i wyniósł ze siebie z tego wykładu. Dziękuję.